Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Jeżeli będziemy wytrwale zwracać oczy ku Jezusowi, ze zdziwieniem odkryjemy, że to On z miłością patrzy na każdego z nas, mówił Ojciec Święty na porannej Eucharystii.
Papież zadzwonił do poważnie chorego kardynała Miloslava Vlka, arcybiskupa seniora Pragi.
Kanadyjczycy wciąż są w szoku po niedzielnym zamachu na wspólnotę muzułmanów. Przypomina się zarazem, że od kilku już lat podsycana jest w tamtejszym społeczeństwie wrogość do religii.
Witamy Państwa 31 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Jeżeli wytrwale będziemy się wpatrywać w Jezusa, ze zdziwieniem odkryjemy, że to On z miłością patrzy na każdego z nas, powiedział Franciszek na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Komentując fragment Ewangelii świętego Marka o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na upływ krwi i o wskrzeszeniu córki Jaira, papież podkreślił, że to Jezus szuka nas wzrokiem i zauważa nas, bo jest blisko, jest zawsze pośród tłumu.
Nie jest chroniony przez strażników, aby ludzie go nie dotykali. Nie. Jest wśród nich i ludzie zewsząd go ściskają. Za każdym razem, gdy Jezus wychodził, wokół niego był coraz większy tłum. Specjaliści od statystyki być może napisaliby: spada popularność nauczyciela Jezusa. Ale On szukał czegoś innego, szukał ludzi, a ludzie szukali Jego, mieli oczy utkwione w Nim, a On patrzył na nich. Ktoś powie: tak, tak, na ludzi, na tłum. Nie, On patrzył na każdego z osobna. I to właśnie jest cecha charakterystyczna Jezusowego spojrzenia. Jezus nie ujednolica ludzi, każdego widzi osobno.
Mówiąc następnie o wskrzeszeniu córki Jaira, papież podkreślił, że Jezus zwrócił uwagę na drobną rzecz, na to, że jest ona głodna, i polecił rodzicom, aby dali jej jeść.
Pan Jezus kieruje wzrok i na rzeczy wielkie, i na małe. Jezus patrzy w ten sposób, że widząc nas wszystkich, dostrzega każdego z nas osobno. Widzi nasze ogromne problemy, nasze wielkie radości i widzi także małe rzeczy w naszym życiu. Dzieje się tak, bo jest blisko. Jezusa nie przerażają wielkie rzeczy, ale bierze pod uwagę także i te małe. Tak patrzy na nas Jezus.
Jeżeli z wytrwałością będziemy szli za Jezusem, mając utkwiony w Nim wzrok, stwierdził Franciszek, to zdarzy się to, czego doświadczyli ludzie po wskrzeszeniu córki Jaira. Osłupieli wprost ze zdumienia.
Idę, patrzę na Jezusa, idę dalej, wpatruję się w Niego i co widzę? Że to On patrzy na mnie, że to On zwrócił swój wzrok na mnie. I to właśnie sprawia, że jestem bardzo zdumiony. Zdumienie ze spotkania z Jezusem. Ale nie bójmy się. Nie bójmy się tak, jak nie bała się ta kobieta, która weszła między tłum, aby dotknąć się Jego płaszcza. Nie bójmy się. Podążajmy tą drogą ze wzrokiem zawsze utkwionym w Jezusie. A wtedy spotka nas ta wielka niespodzianka. Osłupiejemy wprost ze zdumienia. To sam Jezus utkwił swój wzrok we mnie.
Ojciec Święty zadzwonił do ciężko chorego kardynała Miloslava Vlka. Praski arcybiskup senior informuje o tym na swej stronie internetowej. Franciszek dzwonił do czeskiego kardynała kilkakrotnie. Ponieważ nie odbierał on telefonu, nagrał mu wiadomość.
Kardynale Vlk, sono il Papa Francesco.
Wiadomość dla kardynała Vlka. Tu papież Franciszek. Dzwonię, aby cię pozdrowić i powiedzieć, że modlę się o twoje zdrowie. Ściskam cię mocno. Niech Pan ci błogosławi.
Kiedy były prymas Czech odsłuchał wiadomość, zadzwonił do papieskiego sekretarza, by podziękować za telefon. Ojciec Święty zadzwonił ponownie, lecz kardynał Wilk znowu nie mógł odebrać, a Franciszek nagrał nową wiadomość, tym razem nazywając praskiego purpurata po łacinie lupus, czyli wilkiem. Kiedy za trzecim razem udało się wreszcie papieżowi dodzwonić do kardynała Wilka, zapewnił go o swojej bliskości i modlitwie. Wysłuchał, jak się czuje chory i jak przebiega terapia.
U dawnego arcybiskupa Pragi zdiagnozowano nowotwór płuc z przerzutami do kości. Po kilkudniowym pobycie w szpitalu został on przeniesiony do jednej z praskich parafii. W świecie jest znany nie tylko jako były prymas Czech, ale również jako aktywny członek ruchu Focolari.
Kanadyjczycy nadal są w szoku po niedzielnym zamachu na wspólnotę muzułmanów w Quebecu. Myśleliśmy, że terroryzm nas nie dotyczy, że do takich zamachów nie dojdzie w naszym słynącym ze spokoju mieście, powiedział Radiu Watykańskiemu tamtejszy biskup pomocniczy Mark Pelsza. Metropolita Quebecu kardynał Gérald Lacroix znajdował się w tym czasie w Rzymie i jeszcze wczoraj został przyjęty przez papieża Franciszka, który zapewnił go o swej bliskości z wszystkimi mieszkańcami miasta.
Komentując niedzielny zamach, biskup Pelsza przypomina, że Kanada przyjmuje wielu uchodźców z Bliskiego Wschodu, zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów. Stało się to okazją do burzliwych dyskusji na temat miejsca wiary w codziennym życiu. Przy tej okazji padło też wiele agresywnych słów pod adresem samej religii, zauważa biskup Pelsza.
Od kilku już lat trwają debaty o tym, jak żyć z innymi, ze wspólnotami, które wyznają obcą nam wiarę. Dyskutowano o uprawnieniach, jakie należy im przyznać. Teraz jest oczywiste, że wydarzenia takie jak ten zamach mogą zostać potraktowane w sposób instrumentalny. Od dawna słyszymy komentarze, w których dyskredytuje się wszystkie, bez wyjątku religie. Zarzuca się im, że są źródłem przemocy. Podchodzi się do tego w sposób bardzo prostacki i nierozważny. Postuluje się wręcz likwidację wszystkich religii, by mieć spokój. Wiemy tymczasem, że przemoc ma swoje źródło gdzie indziej, w głębi ludzkiego serca, a walka z religiami niczego nie rozwiąże. Bo prawdziwe religie i ludzie autentycznie wierzący szukają zawsze pokoju, zgody i dialogu, pomimo różnic.
Dla hiszpańskiej młodzieży, szczególnie ubogiej i spychanej na margines społeczny, patron dzisiejszego dnia, święty Jan Bosko, jest bez wątpienia ojcem i mistrzem, jak go nazywa liturgia. Rodzina salezjańska w Hiszpanii bardzo uroczyście obchodzi święto swojego założyciela.
Hiszpańscy salezjanie posiadają 96 szkół i 53 ośrodki formacji zawodowej. Łącznie uczy się w nich około 100 tysięcy dzieci i młodzieży. Ponadto prowadzą ośrodki dla młodzieży trudnej bądź z marginesu społecznego. Dla wielu młodych salezjańskie ośrodki to jedyne miejsca, gdzie mogą zdobyć przygotowanie zawodowe. Warto przypomnieć, że połowa hiszpańskiej młodzieży nie ma pracy. Z powodu bezrobocia wielu młodych wyjechało do innych krajów. Dzisiaj w salezjańskich ośrodkach panuje świąteczna atmosfera. Do młodych przesłał specjalny list przełożony generalny salezjanów ksiądz Angel Fernandez Artime. Drodzy młodzi, zachęcam was do bycia odważnymi w waszym życiu. Zachęcam was do pójścia pod prąd, kiedy usłyszycie w głębi waszego serca uporczywe wezwanie do bycia wiernymi sobie samym i Jezusowi, czytamy w liście. Dzisiejszy świat potrzebuje świadectwa ludzi młodych, potrzebuje wielkich ideałów, które są właściwe waszej młodości i waszym młodzieńczym marzeniom. Listowi towarzyszy wideo przesłanie, które ma na celu jeszcze bardziej dotrzeć do młodzieży obecnej na cyfrowych podwórkach świata. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Konferencja Episkopatu Filipin jest przeciwna przywróceniu kary śmierci w tym kraju, o co zabiega prezydent Rodrigo Duterte, który wygrał wybory w maju ubiegłego roku. Zapowiedział on wtedy bezwzględną walkę z przestępczością, zwłaszcza zorganizowaną i związaną z przemytem narkotyków. Będąc burmistrzem słynącego z działań przestępczych miasta Davao, Duterte opanował tam sytuację przez wprowadzenie drastycznych środków prewencyjnych. Teraz chce zrobić to samo w całym kraju.
W związku z tymi planami przewodniczący Episkopatu Filipin wydał oświadczenie, w którym stwierdza między innymi: kiedy piętnujemy przemoc, nie możemy sami być jej sprawcami. A kiedy potępiamy morderstwo, nie możemy sami go popełniać, choćby miało to zewnętrzne znamiona legalnego procesu sądowego.
Prawosławni, katolicy i chrześcijanie innych wyznań wzięli udział w ekumenicznym seminarium poświęconym obronie życia nienarodzonych. Odbyło się ono w Wydziale Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.
Szef rosyjskiego wydziału Kirszeinot, Piotr Gumieniuk, zaznaczył, że temat seminarium stał się powodem dla żywego spotkania katolików i prawosławnych. Zgłosił gotowość kierowanej przez niego organizacji do wspierania inicjatyw ratowania życia od chwili poczęcia organizowanych przez przedstawicieli obydwu wyznań. W trakcie seminarium swoją działalność zaprezentowali działacze Pro-Life z Mediolanu, którzy przez 32 lata uratowali przed aborcją blisko 20 tysięcy dzieci w największej w tym mieście klinice położniczej. Ksiądz Grzegorz Zwoliński, kierownik ośrodka Betlejem w Wiatce, podzielił się doświadczeniem jego pracy oraz praktycznymi korzyściami dla swojej działalności uzyskanymi w trakcie seminarium. Zachowanie podejścia miłości w sercu dla każdego człowieka – oto główna dewiza, jaką chciałbym przekazać z seminarium swoim współpracownikom, powiedział ksiądz Woliński. Jak podkreślił, największymi trudnościami w pracy ośrodka w Wiatce jest brak środków materialnych i wszędobylska biurokracja oraz zakorzeniony w mentalności Rosjan pogląd, że aborcja jest czymś normalnym. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dekret prezydenta Trumpa o zakazie przyjmowania uchodźców z 7 muzułmańskich krajów może się okazać niebezpieczny dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie, ostrzega patriarcha Louis Sacco. W ubiegłym tygodniu nowy prezydent Stanów Zjednoczonych wydał tymczasowy zakaz wjazdu dla obywateli Iranu, Jemenu, Syrii, Sudanu, Libii, Iraku i Somalii.
Równocześnie Donald Trump zapowiedział wprowadzenie nowych przepisów ułatwiających przyjmowanie uchodźców chrześcijańskich prześladowanych za wiarę. Oskarżył przy tym administrację Baracka Obamy, że w polityce migracyjnej dyskryminowała chrześcijan, a preferowała muzułmanów. Jeśli byłeś muzułmaninem, mogłeś przyjechać do Stanów Zjednoczonych, a jeśli byłeś chrześcijaninem, było to niemal niemożliwe, powiedział Trump w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBN.
Komentując politykę migracyjną nowego prezydenta, zwierzchnik kościoła chaldejskiego zauważył, że może ona zaszkodzić chrześcijanom, mówi patriarcha Sacco.
Każdy kraj ma oczywiście prawo do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. To jest podstawowa zasada, bo wszędzie są zagrożenia. Jednakże wprowadzanie rozróżnienia między muzułmanami i chrześcijanami, odrzucanie jednych, a przyjmowanie drugich, wydaje mi się bardzo niebezpieczne. Jest to pułapka. Może to spowodować dodatkowe napięcia między chrześcijanami i muzułmanami. Dlatego potrzebne jest rozeznanie. Trzeba zobaczyć, kto ma prawo do uchodźstwa, a kto zadaje się z terrorystami. Nie wszyscy muzułmanie muszą być terrorystami. Trzeba być bardzo ostrożnym, by nie tworzyć nowych napięć i problemów. Jest to absurdalne.
Patriarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodu pragnie, by papież zwołał spotkanie z udziałem zwierzchników wszystkich kościołów wschodnich. Biskup Rzymu i niekatolicy patriarchowie mieliby na nim omówić przede wszystkim sytuację na Bliskim Wschodzie.
Zwierzchnik Asyryjskiego Kościoła Wschodu pragnie, by Franciszek sam wybrał, gdzie chce się spotkać z patriarchami, czy w Rzymie, czy gdzie indziej. Uważa, że tematem spotkania obok kwestii bliskowschodnich mogłyby też być problemy globalne, mające wpływ na życie ludów tego regionu. Zapytany, czy dla niekatolickich hierarchów byłoby do zaakceptowania przewodnictwo papieża, Gwarkist III przypomniał dialog teologiczny, jaki jego kościół prowadzi z Rzymem już od ponad 30 lat. W obecnej fazie dotyczy on sakramentów i wkrótce zostanie podpisane porozumienie o wzajemnym uznaniu ich ważności. Już w roku 2001 Nestorianie upoważnili swoich wiernych do przyjmowania, w razie braku własnych duszpasterzy, komunii świętej z rąk kapłanów katolickich obrządku chaldejskiego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.